Witam Was bardzo serdecznie. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia z Ugandy, z takiego dystryktu, który się nazywa Cindjojo. Cindjojo. Cindjojo to jest w lokalnej nazwie, to jest tam, gdzie mieszkają słonie. Ale nie ma tam ani jednego słonia, są tylko takie skały, które przypominają łby słoni. I podobno kiedyś wszystkie migrujące słonie właśnie w tym miejscu się spotykały, ale teraz wszystkie zabili i nie ma kto się spotykać. Także podziękowanie wielkie jest dla naszego pastora za to, że w ogóle mnie wypuścił. Oni tak bardzo serdecznie dziękują. Dziękowali też mojej matce, że mnie wypuściła i wszystkim innym, ale przede wszystkim Kościołowi, bo oni, że tak powiem, czują taki bagaż tego, że ktoś jednak z Polski został oddelegowany, żeby im służyć, tak? Ja w tym roku miałem niezwykły przywilej pojechać do Ugandy z moją córką. I ona była ciekawa, co tato robi tam w tej Ugandzie. I wystartowaliśmy 17 września i nie wiem dlaczego, oni jakoś naiwnie sądzili, że ja już 18 rano u nich będę, ale ja wystartowałem 17 września parę minut przed 12 w nocy i no byłem tam dopiero 19. Ale ludzie byli zgromadzeni na konferencję, na której ja byłem głównym mówcą i po prostu przespali tą noc w kościele i następnego dnia wysłuchali mojego nauczania. A potem spędzili kolejną noc w kościele, dosłownie tak kładąc ławki na bok i śpiąc na takich matach z rafi. I dalej kontynuowałem nauczanie. W tym roku byłem na takiej konferencji z Józefem Jasińskim i był tam pastor ze Stanów Zjednoczonych, z pochodzenia Koreańczyk, William Lau, który dał nauczanie na temat autorytetu i mocy, czyli jak uzdrawiać chorych. I no parę osób z naszego kościoła było na tym, więc ja pomyślałem, może ja po prostu podzielę się tym nauczaniem. No i tak naprawdę wziąłem cudze nauczanie, za zgodą oczywiście tego pastora. Wydrukowałem sobie workshop, wydrukowałem sobie manual i wydrukowałem i przerobiłem taki PowerPoint. No ale liczyłem właśnie, że nie będzie prądu i ten PowerPoint nie zadziała, więc po prostu z tego wydrukowanego materiału zrobiłem 4 sesje, takie po 2,5 godziny przez 2 dni. I te sesje miały bardzo prosty przekaz, że modląc się o chorych nie mieszamy 3 różnych dziedzin, kapłańskiej, proroczej i królewskiej. Bo kapłani modlą się do Boga i mówią ojcze i tak dalej. Prorocy prorokują do braci i mówią różne rzeczy, a królowie rozkazują. Ogólnie to są ludzie z autorytetem, tak? I ten William Lau powiedział, że nie wolno mieszać tych 3 dziedzin w trakcie modlitwy o uzdrowienie, bo nigdy w Biblii nie było i nie ma takiego fragmentu o tym, żeby ktoś się modlił o uzdrowienie, tylko uzdrawiał, tak? Więc ja musiałem po prostu całą moją teologię w tej dziedzinie zmienić, bo ja zawsze albo ogłaszałem to uzdrowienie nad kimś, albo mówiłem ojcze i wtedy kierowałem się do tej osoby. Ale kiedy zweryfikowałem wszystkie sytuacje, kiedy wydarzyła się jakaś ponadnaturalna rzecz w moim życiu, to okazało się, że zawsze działo się na podstawie krótkiego rozkazu. I tak im wyjaśniłem to, że muszą po prostu zamiast modlić się, oni mają tendencję do takiego modlenia się, że jak jest uwolnienie, to pastor się tak drze, że nie wiadomo, kto jest związany, pastor czy ta osoba, nie? Po prostu... No po prostu to wygląda tragicznie i oni im bardziej się drą, tym bardziej czują, że po prostu to działa, ale fakty są zupełnie inne. Czasami to uwolnienie trwa 3 godziny albo dłużej, osoba leży na ziemi, tarza się i jest zmęczona, pastor jest zmęczony, a, że tak powiem, efektu nie ma. Więc po prostu no, można próbować zakrzyczeć demona, ale właśnie ten William Lau wyjaśnił, że im więcej krzyczysz, tym bardziej okazujesz temu demonowi, że nie masz autorytetu. I on czuje się zupełnie bezpieczny. On mówi, krzycz sobie zdrowy, a ja tu zostaję. No i no, dużym wsparciem była dla mnie moja córka, bo w pewnym momencie, kiedy już to się, to całe nauczanie, że tak powiem, no streściłem wam w 15 sekund, ale ono naprawdę jest dość spore ze względu na to, że trzeba zmienić stare przyzwyczajenia. To moja córka wyszła i zaświadczyła o tym, że kilkakrotnie ją uzdrowiłem na odległość. Bo autorytet działa na odległość. Bo jak jesteś szefem firmy, to możesz zadzwonić do swojego pracownika i powiedzieć, zrób to albo tamto i on to zrobi. I tu właśnie wchodzi ten element wiary, która jest jak ziarnko gorczycy. Podkreślam, jak ziarnko gorczycy, a nie tak mała jak ziarnko gorczycy, bo w niektórych Bibliach jest takie tłumaczenie. Albo wiara, która przenosi góry. To muszę wam powiedzieć, że to jest ta sama wiara. I, bo ponieważ w tym ziarenku jest ten potencjał, że tam z tego wyrośnie drzewo, tak? I jakby zrozumienie, czy podejście do tej wiary jest takie, jak tego Rzymianina, który poprosił o uzdrowienie sługi. On powiedział, ja jestem podległy autorytetowi i mam ludzi podległych sobie. Ja mówię, temu zrób i on to robi, a temu pójdź i on tam idzie, tak? I ja powiedziałem im tak samo, że jeżeli chcecie egzekwować swoją wiarę, to musicie zrozumieć naturę autorytetu i po prostu w tym autorytecie się poruszać. No to podałem taki przykład z policjantem, który stoi na krawędzi drogi, nie ma siły, żeby zatrzymać 16-tonową ciężarówkę, ale ma siłę, autorytet, żeby po prostu ona zatrzymała się. On nie robi tego o własnych siłach, tylko w autorytecie. Wyjaśniłem im, że nie muszą być ani uzdrowieni, ani uwolnieni, ani doskonali, żeby to robić. Bo policjant nie musi być, wiecie, jakiś wyjątkowy. Po prostu wystarczy, że jest w mundurze i ma lizak i auto musi się zatrzymać, tak? I słuchajcie. Skończyło się, to było czwartek, piątek. W szabat nie pracujemy, więc odpoczywałem w szabat, ale miałem takie poczucie porażki, że jednak nikt nie został uzdrowiony, tak chociażby przykładowo. I mówię, a ty tchórzu, mogłeś jednak kogoś tam wywołać i tak publicznie go uzdrowić, żeby powiedzieć, że to faktycznie jest. Tak się usprawiedliwiałem, że w końcu moja córka powiedziała świadectwo, ale tak, no to jednak była podstawiona, nie? I takie, no trochę powiem wam, miałem poczucie takiej lekkiej porażki, ale czasami nasza porażka jest naszym największym błogosławieństwem. Bo następnego dnia przyszedł do mnie pastor, który organizował tą konferencję i mówi, że oni po moim nauczaniu zostali jeszcze do 12 w nocy w kościele i modlili się. I była tam dziewczynka, która przez 2 lata po prostu nie widziała, nie słyszała, została zaatakowana przez nietoperza i od tej pory, kiedy ten nietoperz ją ukąsił, ona po prostu była zupełnie jakby wyłączona z życia. Rodzice musieli ją myć i tak dalej. I została całkowicie uzdrowiona. I tak sobie pomyślałem, może to lepiej, że ja tam nie gwiazdożyłem i nie mówiłem, teraz przyjechał gościu z Polski i będzie was uzdrawiał. Mudzungu, czyli biały. Tylko zostawiłem im to po prostu działanie i w niedzielę było nabożeństwo i przyszła cała rodzina tej dziewczynki, jeszcze 2 kuzynów, którzy mieli dokładnie to samo związanie, tylko manifestowało się troszeczkę w mniejszym zakresie i wszyscy zostali uwolnieni, czyli te 3 dzieci zostało całkowicie uwolnionych. I wiecie, tak po prostu spodobało mi się to, że wystarczy dać narzędzia i ludzie zaczynają działać. I za chwilę miałem kolejne i kolejne. Była taka sytuacja, że pojechałem tam do wsi, modliłem się o 2 upośledzonych umysłowo chłopców i niewiele się tam stało, ale oni byli przekonani, że po prostu jak się biały pomodli, to coś się wydarzy, tak? I no, według mnie niewiele się tam zdarzyło i znowu to poczucie porażki, ale znowu pomyślałem sobie, nie poddawaj się, czy nie załamuj się, bo po prostu jakby to nie ty jesteś tym, który uzdrawia, więc po prostu no może nie miałem tyle autorytetu czy wiary, o której mówiłem. I ci chłopcy tak... Wszyscy twierdzili, że oni mają się znacznie lepiej, ale wiecie, to czasami jest takie pobożne życzenie kogoś, kto przyjmuje uzdrowienie i tak dalej. I wróciłem do domu, tam w szkole Tanaga mieszkałem razem z Zuzią i robiliśmy takie lekcje dzieciom z siódmej klasy, bo tylko siódma klasa była obecna ze względu na to, że był okres wakacyjny. I tam mieliśmy z nimi pogadanki, śpiewaliśmy i no, były bardzo fajne takie spotkania i zajęcia. I w tym sierocińcu popsuła się pompa. Wiecie, można było machać i woda nie leciała. I ponieważ zepsuła się pompa, to oni jakoś uzbierali pieniądze i kupili taki ogromny czarny pojemnik na wodę, gdzie deszczówka się zbiera. I niestety to jest taka geografia tego miejsca, że ten pojemnik jest troszeczkę niżej niż kranik, który sobie wybudowali do niego. I ten kranik szedł w ziemi. I oni myśleli, że im głębiej wykopią, tym ta woda do tego kraniku poleci, ale wiecie, zasada naczyń połączonych jest nieubłagana i po prostu tylko 1/3 tego zbiornika mogłaby być wykorzystywana, bo ten kranik był zbyt daleko. I ja mówię, mama Tanaga do kobiety, która prowadzi to, daj mi jakieś narzędzia, ja ci tą pompę zreperuję. Ona mówi, no ja nie mam żadnych narzędzi, ale poślę kogoś do wsi. No i przyszedł facet z młotkiem. Ja mówię, to może nie jest najlepsze rozwiązanie, bo śruby młotkiem nie odkręcę. I wiecie, też kombinowałem, że może ten kranik po prostu zakopać głęboko w ziemi i wtedy po prostu, no ale oni wtedy by musieli do jakiegoś dołu schodzić po tą wodę. I wiecie, mam znajomego ogrodnika, który robi te nawadnianie i wymyśliłem, że pogadam z nimi, może po prostu taką jakąś pompkę tam zainstalujemy, żeby ta woda płynęła. Ale mój syn adoptowany buduje sobie teraz dom i on mówi, papa, ja znam faceta, który robi te pompy, po prostu daj mu 20 tysięcy szylingów, niech on jedzie do tej wioski i niech po prostu zdiagnozuje tą pompę. No i pojechał zdiagnozować tą pompę i diagnostyka wypadła pozytywnie, bo z pompy zaczęła lecieć woda. Ale tym razem już zażyczył sobie 250 tysięcy szylingów. I ja tylko, ponieważ zabrałem sponsora ze sobą, czyli moją córkę, zapytałem, Zuzia, zapłacisz? Zuzia mówi, spokojnie. No i Zuzia ufundowała studnię i ze studni leci woda. Zadzwoniła do mojego syna ta pani i mówi... Ja teraz płaczę, ale jak się uspokoję, to zadzwonię do Łukasza i mu podziękuję. Była tak wzruszona tym, że po prostu dzieci będą miały wodę, nie będą musiały po nią chodzić, że po prostu nie potrafiła się uspokoić i no bała się, że po angielsku się nie dogadamy, więc zadzwoniła do Brighta i powiedziała, teraz jest szał, ale za chwilę będzie dobrze. I wiecie, jej wdzięczność była tak duża, że co 15 minut przez całą powrotną drogę dostawałem od niej SMS-y, gdzie jesteś, jak się ma Zuzia i tak dalej. Także chwała Bogu za to. I wiecie, może 250 tysięcy szylingów to jest 250 zł. Tu trochę was rozczaruję. To nie jest dużo, ale z drugiej strony ja tych pieniędzy nie miałem, ale miała moja córka i udało się po prostu tą pompę zreperować i było bardzo fajnie. I po 10 dniach pobytu tam pojechaliśmy do mojego adoptowanego syna, do Cięciodzio, bo byliśmy w Tanaga, a potem pojechaliśmy do Cięciodzio i w Cięciodzio mieszkałem razem z córką w takim wynajętym pokoju. I dużo czasu spędzałem z moją wnuczką Olą, bo ona świetnie mówi po polsku, przywitała nas takimi słowami, mamusia jabłuszko dała mi. Wiecie, jak widzisz czarnoskóre dziecko, które po prostu mówi po polsku, to serce mięknie. I bardzo dobrze mówi po polsku, bo mama mówi z nią w języku polskim, a tato po angielsku. I tam jeździliśmy na takie odwiedziny takiego... sierocińca prowadzonego przez panią o szumnym nazwisku apostoł Goret. Tam w Afryce często jest tak, że pastor, apostoł, prorok to są imiona tak jak u nas po prostu. I bywa tak, że jest jakiś apostoł, który nie założył żadnego kościoła, albo prorok, który nie wypowiedział żadnego proroctwa, ale ma tak na imię. Ale w tym przypadku było zupełnie inaczej, bo ta kobieta założyła kościół, założyła sierociniec i szkołę. I my tam pojechaliśmy Zuzia kupiła takie kolorowe kartki i tam robiliśmy wycinanki z tymi dziećmi, takie zajęcia plastyczne im zrobiła, a ja zrobiłem im zajęcia muzyczne i one się tak spodobały, że za kilka dni byliśmy tam z powrotem i tu byłem zaskoczony, bo wszystkie piosenki, które ja ich uczyłem, to oni już od razu umieli. Po prostu jak pojawiliśmy się, to się ustawili i zaśpiewali kanon. Cztery dziewczynki na dwa głosy. Ja mówię, nie, no chciałbym mieć takich uczniów w Polsce, którzy po jednorazowym przesłuchaniu piosenki pamiętają już ją przez resztę życia. Te dzieci są naprawdę bardzo biedne. Wiecie, ten Tanaga School to jest sierociniec, który ma tylko 16 dzieci. I jest tam szkoła, która ma tam około 300 osób, ale te dzieci przychodzą i po prostu do szkoły i po zajęciach idą do domu. Ale te pozostałe dzieci zostają tam na miejscu. Niestety tendencja wielu sierocińców jest taka, żeby zgromadzić jak najwięcej dzieci. A wiecie, im sierociniec jest większy, tym tak naprawdę jest gorszy. I tu tendencja jest bardzo zła, bo ci pastorzy zorientowali się, że im więcej mają dzieci, tym więcej jest sponsorów i większe są pieniądze. I po prostu zamiast podnosić jakość życia tych dzieci, to tak naprawdę to czasami wygląda jak obóz dla uchodźców dosłownie. I powiem wam, jest to pewnego rodzaju tragedia, bo znam tam trzech pastorów, którzy jak się spotkali razem, to ciężko było ustać w ich obecności 8 lat temu. A teraz, kiedy zajęli się dosłownie, w cudzysłowie, biznesem, to namaszczenie po prostu gdzieś przepadło. I to jest, wiecie, to jest bolesne, że można zacząć bardzo tak charyzmatycznie i dynamicznie i tak dalej, ale jakby jeśli się skupisz nie na tym, co należy, to po prostu można pojechać zupełnie w nie te strony. I wiecie, mi imponuje ta kobieta, która prowadzi ten pierwszy sierociniec ze względu na to, że jakby jej ambicją nie jest to, żeby nagromadzić więcej dzieci. Bo ona mogłaby zgarnąć 300 dzieci, tak? I wszystkie dać do sierocińca, a jednak tego nie robi. I powiem wam, jakość tego sierocińca jest naprawdę niesamowita. I ja tam mam osobistego przyjaciela, jeśli pamiętacie z moich opowieści z zeszłego roku, tam był chłopiec bardzo chory na malarię, którego się udało uratować za 18 zł i on jest teraz moim przyjacielem. Jak tylko się pojawiłem, to on też się pojawił i cały czas tam mieszkał z nami. I tej kobiecie firma, która... czy no właściwie ekipa budowlana, która budowała jej te budynki, szkoły i sierocińca, zostawiła bardzo dobrą taką wkrętarkę, elektryczny taki sprzęt. I ja za pomocą tej wkrętarki reperowałem wszystkie ławki, jakie tam po prostu, wiecie, te ławki tam się bujały i tak dalej. Pomyślałem, że jak z dobrymi śrubami i dobrą wkrętarką to poskręcam, to będzie się dobrze trzymało. Oczywiście mama Tanaga była bardzo zadowolona, ale ja w małym Izaaku miałem cudownego pomocnika. Przynieś śrubkę i tak dalej, a za każdym razem jak odkładałem tą wiertarkę, żeby na przykład stuknąć coś młotkiem, to on już wiercił po prostu naprawdę od razu widać, że zamiłowanie chłopca do wiercenia i majsterkowania jest duże. Już chyba nie wiem, który tam dzień pobytu, zaprosił mnie pastor Patryk do swojego domu na obiad i pojechaliśmy tam z Zuzią, ale strasznie padało i w końcu postanowiliśmy nie czekać, aż deszcz po prostu ustanie i w deszczu pojechaliśmy tam do tego pastora. No to wyglądało tak, że przejechaliśmy dosłownie kilka kilometrów, a potem trzeba było iść pieszo, bo pod górkę, on mieszka na górze, więc motorem nie dało się wjechać. Więc weszliśmy tam i ziemia tam ma taką charakterystyczną właściwość, że w czasie deszczu robi ci koturn od spodu. Czyli idziesz i kolejną warstwę przyklejasz i jesteś coraz wyższy, coraz wyższy. I w którymś momencie, jak już czujesz, że ten koturn zaczyna ci rozjeżdżać pod nogami, to trzeba to jakiś kamień po prostu pozbyć się tego i iść dalej, ale koturn buduje się w dalszym ciągu. No, to byś miała aż... Nie wiem, jakby to wyglądało. Ziemia jest czerwona jak cegła i z niej też się te cegły robi. I poszliśmy do tego pastora, posiedzieliśmy u niego troszeczkę, pomodliliśmy się. I oczywiście znowu miałem tą sytuację, że przyglądałem się kobiecie, która nam posługuje i mówię mojej Zuzi, słuchaj, to nie jest jego żona. Ona mówi, nie, tato, ja widziałem w kościele, to jest jego żona. Ja mówię, nie, ja znam jego żonę. I tak zastanawialiśmy się, czy on ma kolejną kobietę, czy nie. Okazało się, że to była taka pani z kościoła, która tylko pomagała przy obiedzie, a ta żona pojawiła się później i okazało się, chwała Bogu, że to jest ciągle ta sama osoba. Także bardzo mnie to uspokoiło, ale nie było najstarszego i mojego ulubionego syna pastora Patryka, Joshua, ale był jego młodszy syn i ten młodszy syn okazało się ma niesamowitą smykałę do konstrukcji. Zbudował sobie rower. Rower. Z drewna, po prostu z tego, co miał do dyspozycji, zbudował sobie rower. No taki model a la Leonardo da Vinci, czyli bez pedałów, ale można było na nim siedzieć i normalnie odpychać się i jechać, nie? Małe dzieci używają takich rowerków teraz nagminnie, ale on miał taki już większy. XXL. I wiecie co, tak sobie pomyślałem, jejku, to dziecko trzeba jakoś tam wspomagać, no bo to może być konstruktor w przyszłości, wiecie. To naprawdę od razu pomyślałem, że potrzebuje jakichś klocków czy czegoś, co pomoże mu rozwijać ten talent taki konstrukcyjny. Wiecie, jak już ktoś zbudował rower, na którym można usiąść i przejechać kawałek, to znaczy, że już jest dobrze. Oczywiście tam jakieś dzikie świnie latały i tak dalej. Podziwialiśmy drzewa dookoła domu pastora Patryka, bo tam albo jest mango, albo papaja, albo awokado i to wszystko jest tak na wyciągnięcie ręki dosłownie. Także no oczywiście nudno tam było i oni słabo mówią po angielsku, ale bardzo chcieli nas ugościć, więc dali nam jeść, ale jakby konwersacja się nie kleiła. Moja córka mówi, tato, jak długo my tu będziemy siedzieć? Ja mówię, Zuzia, no bądź cierpliwa. Ja mówię, przestanie padać, to wyjdziemy chociaż sobie na zewnątrz. No i rzeczywiście szybko się zmieniła pogoda, wyszło słoneczko, pogadaliśmy trochę i podziękowałem pastorowi Patrykowi. Mówię, że już byśmy chcieli wracać. On mówi, no ale ja myślałem, że wy zostaniecie u mnie cały dzień. Trochę ciężko było się z tego jakoś, wiecie, wykręcić, ale udało się jakoś wydostać, bo nie wiem, czy wiecie, ale to już nie są moi znajomi, to już jest moja rodzina, tak? To oni uważają mnie po prostu jak członka rodziny i wróciliśmy tam do mamy Tanagi i jeszcze tam spędziliśmy kilka dni i zmieniliśmy miejsce. Powiem wam, kolejne wiadomości, które spływały z tego kościoła, po prostu zaczęły otwierać moje serce, bo na przykład uzdrowili dziecko, które było upośledzone umysłowo, które miało przykurcz tak rąk, że nie mogło od klatki piersiowej odstawić rąk i on został uzdrowiony. Kilka dni temu dostałem takie nagranie na WhatsAppie od pastora Patryka, który mówi mi, słuchaj Łukasz, ja byłem na takiej krucjacie, zastosowałem wszystkie te wskazówki, które mi dałeś i było bardzo dużo uzdrowień i uwolnień. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite, że praktycznie rzecz biorąc, każdy z was z tą wiedzą, którą ma, mógłby pojechać gdzieś i służyć po prostu ludziom w nieprawdopodobny sposób. I ja mam ten przywilej, że jeżdżę tam już od wielu lat i oni mnie tam znają i najpierw robiłem tam te mini szkoły Ojcowskiego Serca przez 3 lata pod rząd. Jak już uznałem, że oni już wiedzą na temat Ojcowskiego Serca, to z czymś innym pojechałem tym razem. A marzy mi się, żeby w przyszłym roku jeszcze namówić Józefa Jasińskiego, żeby pojechał zrobić szkołę uwolnienia. Bo ta moja szkoła była tylko skoncentrowana na tym, jak to robić, czyli jakby daje takie biblijne podstawy do tego, w jaki sposób po prostu posługuje się niewierzącym i wierzącym, bo tu znowu był problem, bo posługuje się niewierzącym inaczej, a wierzącym inaczej, ponieważ uzdrowienie wierzącego jest uwarunkowane, a niewierzącego nie. Więc wierzący musi być wierzący, musi wyznać grzech, musi pozbyć się nieprzebaczenia. Jeżeli porusza się w darach Ducha Świętego, to te dary muszą być wykorzystane, tak? I ja byłem zaskoczony tym, że... Bo często nie wiem, czy mieliście takie same wrażenie, że o wiele trudniej uzdrowić kogoś w kościele niż poza kościołem. I tu się okazuje, że są pewne warunki i ja po prostu miałem okazję to wyjaśnić, opowiedzieć o tym. Teraz bym poprosił może tam kilka slajdów. One są trochę nie po kolei, ale spróbujemy to jakoś skomentować. To są w ogóle wyjątkowe zdjęcia ze względu na to, że robiła je moja córka i od czasu do czasu ja sam jestem na tych zdjęciach, bo jak ja byłem, to nigdy nie... Tu jest dziewczynka właśnie ta, która... Cofnij. O, ta, która była związana i ona po tym uwolnieniu w piątek miała znowu taką manifestację i oni poprosili mnie, żebym przyjechał tam i po prostu modlił się jeszcze o nią. Ja musiałem im wyjaśnić takie podstawowe zasady, jak utrzymać uwolnienie i uzdrowienie. I potem, to jest 5 minut po uwolnieniu. Pokaż jeszcze raz tamto. O, i tamto. O. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite rzeczy. Jak oglądasz to po prostu, że tak powiem, na żywo, to zaczyna twoja wiara się budować. Zaczynasz wierzyć w rzeczy niemożliwe, tak? Dobra, pójdźmy dalej. No tak był przystrojony kościół na konferencję z Łukaszem Grysiem. Tam jest większość pastorów. Ja oczywiście jestem w garniturku, bo tam nie wypada się ubrać inaczej. To jest młodzieżówka, z którą rozmawiała moja córka. Ona wszystkich namawiała, żeby uczyli się chińskiego. To jest moje takie powitanie. Ja podaję rękę, potem robimy tak, a potem prostujemy paluszka, co oznacza, ty jesteś fajna i ja jestem fajny, mimo że ty jesteś czarna, a ja jestem biały. Tu mamy taki fajny napis, że umycie rąk po skorzystaniu z toalety może ocalić ci życie. Bo ebola roznosi się właśnie w ten sposób. To jest wasza ulubiona kawka, tylko jeszcze na drzewie. Kawusia. To jest mój ulubiony środek transportu po Afryce. Boda boda, czyli od granicy do granicy. From border to border. Żeby nie mówić długo, to skracają boda boda i wiadomo, że od jednej granicy do drugiej cię przewiezie. To jest gaj bananowy, tam są jakieś dzikie świnie w tym gaju, takie malutkie, czarne, bardzo piękne. Tutaj jakaś sterta drewna i kuchnia. A to jest suszarka, którą wybudowałem w zeszłym roku. Trzyma się do dzisiaj, także jestem dumny z tego. Tu jest mama Tanaga, która robi mi pranie. No, kto się domyśli, co to jest? To są, jest kwiat bananowca i z tych małych szypułek na dole będą prawdziwe banany w przyszłości. To jest ten tank. No i oni kopali tą dziurę, widzicie? I myśleli, że im głębiej ją wykopią, tym ta woda do tego kraniku dojdzie. No, trzeba będzie wymyślić jakieś inne rozwiązanie. Tu jest prawdziwe banany. Właściwie one się nazywają matoke i one są zrywane jako zielone. I ścina się całe drzewo, bo ono już nie, wiecie, tylko by wyjaławiało glebę, gdyby rosło dalej, bo to jest jedyny owoc, który ono wyda. Więc ścina się całe drzewo, odcina się tą kiść bananów i te banany są twarde jak nasze ziemniaki, obiera się je, gotuje i można jeść w kształcie bananów, a można udziabać na pire. Zrobić schabowego z tego. Schabowych nie ma. Świnie latają, ale one to są dzikie świnie. Nikt ich nie hoduje. Tu jest właściwie widok z mojego okna, tak? Dobra. A to jest dom pastora Patryka, ten, o który modliliśmy się tam 3 lata temu i po prostu pastor Patryk został pobłogosławiony i chałupa stoi, jest otynkowana. A to wynik moich działań z poprzedniego roku. Zamiast napisu chłopcy, nie gwałćcie dziewczynek, jest uśmiechnij się, Jezus cię kocha. Myślę, że to jest o wiele lepszy slogan. To jest dzwonek szkolny. A tu mój pomocnik, słuchajcie. A to jest izraelski owoc, który rośnie tam w Ugandzie i on symbolizuje moje serce. I tak wygląda w środeczku, takie białe, bardzo takie soczyste i jednocześnie kwaśne. To jest rynek. Jak widzicie, kapusty im nie brakuje. Tu mam takiego fajnego pana, do którego często odwiedzam, jak jestem tam na miejscu, i ten pan zapytał mnie, czy ty tak naprawdę lubisz chodzić w tych tanich rzeczach? Bo ja miałem taką białą koszulkę, taką cieniutką. I on mówi, ty lubisz w takich tanich rzeczach chodzić? Ja mówię, wiesz, no takie życie, tak? Tu mały Izak, że tak powiem, wchodzi mi na głowę i dziewczynka o imieniu Favor, czyli przychylność. Tu robimy sobie, obieramy orzeszki, żeby z nich zrobić sos. Ginac się nazywa ten sos. A to już jest podwórko w domu mojego syna. Bright razem z Agnieszką budują sobie dom. I on jest ogrodzony. Tutaj papa Lukas w buszu, że tak powiem, ogrodowym. To jest, że wszystko jest nieurządzone. I to jest dom w całej okazałości. No niestety nie można tam jeszcze zamieszkać, bo ani nie ma elektryczności, ani nie jest otynkowany, ani nie jest wykończone tam w środku. A, no wiesz co, tam gdzieś w okolicy jest jakiś słup z prądem i można ten prąd przeciągnąć i doprowadzić sobie do domu, tak? Oczywiście tam za zgodą tych jakichś tam władz elektrycznych. To jest, jeszcze może wróćmy do tego domu na chwilę, bo muszę wam powiedzieć, jak to wygląda. Agnieszka i Bright mieszkają chyba na jakichś 15 metrach kwadratowych i mają kuchnię i sypialnię. I wiecie, może ktoś powie, skoro się zdecydowałaś żyć w Afryce, to musisz żyć w takich warunkach, ale ja się z tym nie zgadzam. Po prostu chcę, żeby moje dzieci miały po prostu życie po prostu w dostatku, tak? I Agnieszka już bardzo chciała się wyprowadzić stamtąd, bo wiecie, życie z rzeczami w walizce, bo nie mają nawet szafy, jest bardzo trudne, a ona mieszka tam już ponad 3 lata, tak? I po prostu Bright, mój syn, postanowił, że zrobi studia, dzięki którym on będzie zarabiał więcej jako nauczyciel, bo on skończył Uniwersytet Makarere, ale nie na specjalności nauczyciela, tylko jakiegoś tam botanika czy biologa. I może uczyć w szkole, tylko że musi ukończyć te jakby pedagogiczne takie sprawy. Więc on dojeżdża raz w tygodniu do Kampali. To jest ponad 4 godziny autobusem. W tą i z powrotem zostawia żonę i dziecko na 2 dni, żeby tam skończyć studia. Do tego buduje dom, uczy w szkole i reperuje wszystkie elektryczne rzeczy, jakie mu przyniosą, bo on mówi, papa, ja potrzebuję pieniędzy i po prostu biorę się każdej roboty i do tego jeszcze nagrywa w studio. Więc po prostu schudł 4 kilogramy po prostu. I wiecie, to jest nieprawdopodobne, że ktoś może się zmobilizować tak bardzo, żeby swojej żonie i swojemu dziecku zapewnić wszystko, taki komfort, którego oni potrzebują, tak? I wiecie, ja nie mogę powiedzieć, że oni biedują, tak? Ale koleżanka Agnieszki na Facebooku zrobiła taką zbiórkę i zebrali pieniądze, żeby ustawić ten dom do tej kondycji, tak? No brakuje jeszcze dosłownie 1 milion szylingów, czyli 1000 000 złotych, tak? Bo całość ma kosztować 7 000, a oni mają tam 4 czy 5, tak? I no bardzo, bardzo się mobilizują, żeby już w listopadzie się wprowadzić. Agnieszka powiedziała, nawet jak nie będzie wytynkowane czy coś, ja już chcę tam mieszkać, bo no, życie w tamtym mieszkaniu jest naprawdę bardzo dla nich uciążliwe. Dobra, możemy jechać dalej. To jest Rolex, czyli naleśnik z jajecznicą w środku. Najlepsza rzecz, jaką można kupić w afrykańskim fast foodzie. To jest sierociniec w Kigarale chyba, to mi się wydaje. Dobra, puśćmy dalej. Aha, to jest ten sierociniec tej pani, która się nazywa Apostoł Goret i to jest w Misandice. I ona zbudowała klasy, no niestety w tych klasach nie ma ławek, ale dzieci się tam normalnie uczą. Tu jakieś pranie powywieszali. Taki ładny widok. To, tam właśnie jest Cięciodzio na tamtej górze, a to jest Misandika. I apostoł Goret oczywiście oprócz sierocińca i szkoły zbudowała kościół. Wiecie, to są ludzie wiary, bo powiem wam, że ona przez 3 lata mieszkała na jakimś po prostu polu, ufając Bogu, że po prostu Bóg zaopatrzy ją i ona zajmie się dziećmi i zbuduje tam kościół. A to jest moja wnuczka Ola. Piękna. A to są pawiany, tak? Złodzieje. Naprawdę, jak przejeżdżasz, to trzeba zamknąć okno w samochodzie, bo one po prostu tam od razu próbują coś uzyskać. To jest taki dom bardzo bogatych ludzi, którzy przerobili go na taki plac zabaw dla dzieci. I tam zostawiliśmy Olę z siostrą Brighta, żeby po prostu pobawiła się tam, a my pojechaliśmy na zakupy. To jest właśnie siostra Brighta, Maliza. Ciocia Oli. To jest kwiat hibiskusu chyba. A tu robię zdjęcia tym orientalnym krowom. Z tym, że tak naprawdę orientalne to są te jak nasze które, wyglądające. Bo te z wielkimi rogami to dla nich są normalne, a te są właśnie takie orientalne. Tutaj w nie pamiętam, to się nazywa Ngezi czy coś, to budują studnie. I kopią już chyba 3 miesiąc. Tam w środku jest jeden chłopak, który ładuje takie pojemniki z tym piachem i wyciągają z tej studni i oni wierzą, że gdzieś tam dokopią się do wody, ale na razie po 3 miesiącach nie ma żadnych efektów. To już ponad 50 metrów ma głębokości, tak, i nie ma... Ale ja ich błogosławiłem, bo po prostu chłopcy ciężko pracują i robią dobrą robotę. To jest, jak się domyślacie, kuchnia. Tu się gotuje dzieciom, a to jest kurnik. Jest na takich palach, bo na noc się ściąga tą taką równię pochyłą, po której te kurki tam wchodzą i dzięki temu one zachowują życie. To, jak się domyślacie, jest prysznic, dokładnie tak. A to jest Papa Lukas ze złowioną kuską. No i nagroda za pobyt w Afryce, czyli ananas, pineapple. Tu jest dom, w którym mieszkają nauczyciele, czyli pokój nauczycielski i mieszkanie dla nauczycieli w jednym, grono pedagogiczne tu się schrania. No i Papa Lukas na tle zieleni. Tu mamy bardzo takie fajne zajęcia muzyczne z tymi dzieciakami z Misandiki. A tutaj moja afrykańska rodzina. Obok mojej córki Karungi, moja adoptowana córka, która jest teraz nauczycielem, na dole Bright Davis, ten, któremu w zeszłym roku drukarnia Terizmos wydrukowała książkę o zwyczajach i tradycjach w Ugandzie. Obok jest Sumbi. To jest ta dziewczynka, o której kiedyś wam opowiadałem, że była malutka i siedziała mi na kolanach, śmiała się i ruszał się jej ząb. I mówi, jak mi wypadnie, to wrzucę go do nory szczura. Ja mówię, co? No i szczur przyniesie mi pieniądze. Ja mówię, a co zrobisz z tymi pieniędzmi, jak tutaj w promieniu 10 kilometrów nie ma żadnego sklepu? On mówi, no dam tobie, biali potrzebują pieniędzy. No i ona mnie tak ujęła, że znalazłem jej tutaj we Wrocławiu zastępczą mamę, która sponsoruje jej edukację i ona właśnie skończyła gimnazjum i idzie na studia. I się nazywa Sumbi. Tutaj jeszcze jakiś widoczek jakiejś wody, bo wiecie, woda jest rzadkością tam. Ale im dalej jechaliśmy, tym więcej tej wody się tam pojawiało. I to jest mój samochód, którym pojechałem z Zuzią na safari. Bo moja córka postanowiła mi zafundować jeszcze safari. Więc pojechaliśmy na safari. Widzieliśmy takie bawoły. Te takie z taką niby śmieszną grzywką. To są panowie. A takie ze zwykłymi rogami to są panie. Tu mamy hipcia. Jakąś... To się nazywa wodna gazela, ale nie wiem, dlaczego ona jest wodna. No i tutaj taki koszmarny ptak, który się nazywa marabut. Powiem wam, no mam wrażenie, że Bogu się coś omsknęło w planie. Naprawdę, bo takiego koszmaru to byście nie widzieliście jeszcze. To jest tak obrzydliwe zwierzę. Dobra, tutaj mamy... Płynęliśmy też taką po jeziorze Alberta, taką łodzią i tam były różnego rodzaju ptactwo... zwierzęta, te właśnie antylopy gnu, moczyły tam tyłki, nie wiem czemu. A obok były aligatory, które z otwartą buzią czekały. Tak ten pan, który opowiadał nam o tej faunie i florze, mówił, to jest uśmiech krokodyla, tak? One tak... Dobra, i to chyba wszystko. Nie wiem, czy tam... A, jeszcze słoń. Gdzieś tam w oddali z zawiniętą trąbą. A to są sombosy, to są takie naleśniczki zapiekane z mięsem w środku albo z warzywami. A tu sama mama Tanaka, jej ulubiony kolor, jak widzicie, to jest fioletowy. I on bardzo pokochała mnie i moją córkę. I jak widzicie, cienia nie rzucają, bo jest zenit i cień jest tuż pod nogami. To są papirusy. A tutaj Papa Lukas czeka na taksówkę już przy walizkach. No i to tyle. Słuchajcie, teraz dwa słowa do wszystkich ludzi, którzy mnie w jakikolwiek sposób wsparli w tym. Byli ludzie, którzy się o mnie modlili, ja o tym wiem. I byli ludzie, którzy po prostu dali mi finanse na to. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo gdyby nie wasze wsparcie, to prawdopodobnie w ogóle by mnie tam nie było i ja bym nie mógł wykonać tej pracy. Więc naprawdę całe podziękowanie, które skierował Patryk, pastor Patryk i mama Tanaga, należą się wam. Bo ja jestem tylko delegatem tego, co wy tak naprawdę zdecydowaliście się po prostu zainwestować w to. I dziękuję wam bardzo każdej osobie, która dała chociaż mały grosz na to. Bardzo jestem wam wdzięczny za to, bo to jest naprawdę coś niesamowitego. Poprosiłem jednego brata tutaj w kościele i mówię, słuchaj, módl się o mnie. On mówi, wiesz co, ja już mam całą listę ludzi, o których się modlę. Ja mówię, to dopisz mnie. On mówi... Bo ty od dawna jesteś na liście. Więc to naprawdę jest budujące, naprawdę. Chwała Bogu za wszystko, za każde słowo wsparcia i za to, co robicie. Jeżeli ktoś z was odczuwa, że chciałby wesprzeć misjonarkę, która tam mieszka, dziewczynę piękną jak Klaudia Schiffer, z sercem jak Matka Teresa, z dzieckiem, która zajmuje się masą projektów, to możecie się zgłosić bezpośrednio do mnie albo wejść na stronę z Afryki i wesprzeć albo jakiś jej projekt, albo ich bezpośrednio, żeby oni mogli skończyć ten dom i zamieszkać tam po prostu szczęśliwie. Powiem wam, jedna historia świadczy o niezwykłym sercu Agnieszki, bo Agnieszka poszła z jakimś dzieckiem do szpitala i tam spotkała matkę, która przeprowadziła dziecko, któremu świnia odgryzła obie rączki. I jak Agnieszka zobaczyła ją, to powiedziała, to dziecko już nie wróci z tobą na wieś, bo jeśli ty ją zabierzesz na wieś, to ona dostanie zakażenia i po prostu umrze. I zaopiekowała się tą dziewczynką. Wynajęła dla niej nianię. Znalazła sponsorów, którzy po prostu płacą za jej rehabilitację. I wczoraj na Facebooku zamieściła, że ta dziewczynka zaczęła chodzić samodzielnie. Wiecie, po długim czasie po prostu, nie wiem, czy to trauma spowodowała, czy jakiś po prostu fakt, że była bardzo po prostu okaleczona, to nie chodziła. Ale już radzi sobie widelcem, bierze w stopy ten widelec i je, naprawdę te nóżki ma bardzo takie sprawne. I to jest po prostu coś niezwykłego, że ona reaguje na sytuacje, które po prostu dzieją się w jej otoczeniu. Jeszcze jedno świadectwo jest takie, że mama Tanaga w ostatni dzień mojego pobytu przyjechała się ze mną pożegnać. I mówi, wczoraj przyjęłam do szkoły dwie dziewczynki chore na AIDS. I one po angielsku sick i ill, to jest jakby poziom tego, jak bardzo jesteś chory. Więc ona mówi, one nie są sick, one są very ill, czyli bardzo, bardzo chore. I Agnieszka mówi, one muszą dostawać jakąś specjalną dietę. I mówi, to się... Potrzebna jest mąka sojowa, mąka z miletu, cukier i takie masło ghee, które gwarantuje, że witaminy będą przyswajane, bo witaminy przyswajane są w tłuszczu. I Agnieszka mówi, ja ci zapłacę za te posiłki dla tych dzieci. Wiecie, a mama Tanaga znowu nie jest osobą, która zwleka z dziękczynieniem dla Boga. Natychmiast runęła na kolana i powiedziała, ojcze, dziękuję ci, że po prostu spotkałam tych ludzi, którzy pomogą mi zająć się tymi dziećmi. Mama Tanaga miała jeszcze jedno takie piękne westchnienie, które doprowadzało nas po prostu z moją córką do radości niezwykłej, bo ona mówiła, Jezusie Nazareński, kocham cię. Wiecie, to mówiła tak z głębi serca i to początek tego zdania brzmiał jak jakieś westchnienie rozpaczy. Mówiła, Jezusie Nazareński, kocham cię. I wiecie, to jest naprawdę wspaniałe. I Agnieszka teraz przez 3 miesiące zobowiązała się do tego, żeby po prostu ratować te dzieci chore na AIDS. To jest jeszcze jedna kwestia. Agnieszka jest osobą, która widzi. Nie wiem, czy spotkaliście chrześcijan, którzy są widzący, ale ona widzi zwierzchności, widzi po prostu demoniczne siły. I był taki moment, kiedy razem z nią posługiwałem pewnej dziewczynie. I to było naprawdę bardzo niezwykłe, bo ta dziewczyna doświadczyła dużego uzdrowienia i uwolnienia. Ale zanim wyjechałem z Polski, mówiłem o moim pobycie w Rumunii w kościele zielonoświątkowym na Miłej. I tam przyszedł taki brat i mówi, wiesz co, mi się to nieczęsto zdarza, ale widziałem dwóch aniołów z tobą. Byli dwaj potężni aniołowie uzbrojeni w tarczę i miecz. Więc ja pomyślałem sobie, no spokojnie, mogę jechać teraz z nimi do Afryki. I słuchajcie, podczas tej modlitwy Agnieszka miała taką wizję, że stoi za mną anioł, który wylewa na mnie jakby płynne złoto. I to złoto płynęło przez moją rękę do klatki piersiowej tej dziewczyny, a z jej serce pompowało to złoto do całego jej ciała. Ja tak mówię, wow, ale fajna wizja. A ona mówi, a drugi, taki z tarczą i z mieczem, stał na zewnątrz. Ja mówię, aha, czyli wiecie, ja tego nie widzę, ale bardzo się cieszę, jak ktoś mi mówi o takich rzeczach, bo ja naprawdę miałem wrażenie, że ja nie jestem tam sam. Bo były, wiecie, różne sytuacje, przeżyliśmy trzęsienie ziemi i tak dalej, ale jakby świadomość tego duchowego świata jest po prostu niezwykła. I największą radością tak dla mnie było to, bo ja za każdym razem od 2011 roku byłem tam sam. I teraz jak byłem z córką, to tak sobie pomyślałem, to jest dokładnie to, czego mi brakowało, żebym miał kogoś, z kim mogę tam być, z kim mogę rozmawiać. A moja córka znowu była bardzo ciekawa, co ten tato tam robi, tak? I powiedziała mi tak, tato, ten wyjazd może nie byłby taki fajny, gdyby nie świadomość, że jedziemy do rodziny. Bo to jest dosłownie rodzina. Bright, Agnieszka, te dzieci, które widzieliście tutaj na fotografii, to jest moja rodzina, pastor Patryk, mama Tanaga, oni wszyscy mówią, mamy tu pokoik dla ciebie. Więc wiecie, ja już w tym przypisany jestem do pokoi proroczych. Tak? Bo to jest, wiecie, tak jak ta historia tam z Eliaszem, że po prostu wdowa wybudowała mu taki pokoik. I są ludzie, którzy po prostu mówią, to jest twój dom, możesz tutaj mieszkać i cokolwiek by się nie działo, to zapraszamy cię, tak? Także bardzo, bardzo jestem wdzięczny Bogu i wam za to wszystko, co się wydarza w moim życiu, a dzieje się naprawdę dużo. Amen.
Chwała Bogu.
Łukasz, dziękujemy bardzo.
Jesteście nasyceni wiadomościami z Afryki?
Podsyciliście się?
Tak,
do
tak, tak.
Wysiadaj z łódki. Łukasz, dziękujemy bardzo. Widzicie, Łukasz jest tym przykładem wierzącego, który przyjął od Boga to, co miał dla niego i po prostu zaczął to robić. O, dzięki. Amen. Mm. Każdy z nas ma to coś od Boga wyjątkowego, szczególnego, w czym powinien służyć i czym może się radować na chwałę Pana. Każdy z was, każdy jak na was tu patrzy. W Królestwie Bożym nie ma bezrobotnych, nie nadających się, może potrzebujących wzrostu, jak każdy z nas jeszcze tutaj. Myślę, że każdy, kto odchodzi z tej ziemi, jeszcze miałby co do zrobienia, może Bóg w nim do zrobienia. Amen. Ale nie ma doskonałych narzędzi. Są bardziej lub mniej przygotowani. Ale nigdy nie powinniśmy czekać na ten moment, kiedy sam stwierdzisz, już jestem gotowy. Bo to już jest ten moment, kiedy Pan cię zabiera. Amen.